Czcigodni duszpasterze, umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Pewnie każdy z nas ma taką swoją listę życiowych strat. Może jest ich kilka, a może jest ich nawet kilkanaście na tej liście. Stracony czas, zmarnowane lata, zmarnowane szanse, stracone sposobności. Pod tymi określeniami mogą kryć się bardzo różne wydarzenia i doświadczenia, które mamy już za sobą w naszej historii życia. Ale pomimo to, że są tak bardzo różne, mają jednak wspólny mianownik. Coś się nie dokonało, a pomimo to skutki tego trwają nadal. Niby paradoks, coś się nie dokonało, nie miało miejsca, ale skutki tego niedokonania trwają nadal. Może właśnie dlatego nie lubimy wracać do tej listy strat, bo ona od razu będzie się wiązała z jakimś naszym wewnętrznym bólem. Piłat na swojej liście życiowych strat z pewnością umieścił spotkanie z Chrystusem. I mogłoby się wydawać, że dla człowieka nieszanującego odczuć religijnych nie będzie miało znaczenia, że się spotkał z pełnią życia, z tym, który jest życiem. Mogłoby się wydawać, że na rzymskim namiestniku Judei nie zrobi wrażenia spotkanie z tym, który jest drogą. I można by było przypuszczać, że ten, który całym sobą służył Cezarowi, nie złamie się przed spotkaniem z tym, który mówi o sobie, że jest prawdą. A jednak Jezus przed Piłatem objawia siebie jako prawdziwego króla. W Ewangelii świętego Jana znajdujemy słowa Jezusa, który mówi: Królestwo moje nie jest z tego świata. I pewnie są to najważniejsze słowa, jakie padają w tym spotkaniu Jezusa z Piłatem. Jezus przybył zupełnie z innego świata. Przybył od Boga, został posłany. Ale dla Piłata, który dostrzegał tylko ten zewnętrzny wymiar rzeczywistości, ten prawdziwy świat, z którego przybył Jezus, ciągle pozostaje zamknięty, pozostaje niedostępny. Piłat żyje w zupełnie innym świecie, nie jest w stanie oczyma swego serca dostrzec tego prawdziwego świata. A Jezus staje przed nim wolny, sam decyduje o sobie, pomimo że przed chwilą przeprowadzili go przed Piłata, żołnierza, i ciągle stoi w ich otoczeniu. Dlaczego jest wolny? Bo nikt mu nie jest w stanie odebrać godności Syna Bożego, godności Mesjasza, tego, który posłany został dla zbawienia świata. Warto sobie w tym miejscu uświadomić, że podobnie jest też z naszą godnością, która nie jest z tego świata. Każdy z nas w momencie Chrztu Świętego został obdarowany godnością, która nie jest z tego świata. Zostaliśmy włączeni do rodziny dzieci Bożych, do Kościoła, do grona tych, którzy mogą skorzystać z owoców zbawienia. I co ciekawe, ta nasza godność dziecka Bożego bardzo często uwidacznia się, podobnie jak w przypadku Jezusa, naszego Mistrza, w sytuacjach trudnych, kiedy jesteśmy słabi, kiedy jesteśmy udręczeni, osądzeni, potępiani, kiedy nas biczują słowami, ranią nas, a może nawet tak bardzo nam skrzywdzą, że przybijają nas nawet do krzyża. Ale w naszym sercu, gdyby się dokładnie temu przyjrzeć, pozostaje ciągle taka wolna przestrzeń, której nikt już nie może nam zabrać i której nikt nas nie zdoła pozbawić ani zranić. To jest godność dziecka Bożego. Ktoś kiedyś powiedział, że królem jest ten, kto panuje nad sobą. Dopiero taki człowiek może panować nad innymi. Tymczasem świat, w którym żyjemy, zagubił taki naturalny lęk przed grzechem, a nauczył się bezczelności wobec Boga. To jest chyba jedna z największych tragedii tego świata, w którym i my żyjemy. Zgubić lęk przed Bogiem, zgubić taką naturalną godność człowieka, który miałby widzieć w Bogu swego Stwórcę i Mistrza. Jeden z mędrców na łożu śmierci dał swoim uczniom zaskakującą naukę. Powiedział: obyście się tak bali Boga jak ludzi. Zdumieni pozorną bezbożnością nauki, uczniowie zaczęli pytać swego mistrza, co to znaczy, dlaczego z taką uwagą, z takim przesłaniem zostawia ich w tak ważnym momencie, ostatnim momencie jego życia. I wtedy mędrzec wyjaśnił: ludzie wstydzą się popełnić grzech w obecności innych ludzi, ale wcale się nie wstydzą popełniać go w obliczu Boga, bo gdy są sami, Bóg jest ich świadkiem i czasami tylko On. Obyście tak się bali popełnić zło, jak się wstydzicie upaść w skalanie w obecności ludzi. Ciekawa myśl tego mędrca i pewnie wielka praktyczna mądrość. Obyśmy się tak bali Boga, jak się boimy ludzi, tego, co o nas powiedzą. Umiłowani w Chrystusie Panu, w 17 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza czytamy ważne słowa: Królestwo Boże pośród was jest. Kiedy słyszymy te słowa także dzisiaj w kontekście tego, co powiedział Chrystus do Piłata, możemy sobie zadać takie proste pytanie. Czy czujemy to, co mówimy, że Królestwo Boże jest pośród nas? Czy my żyjemy rzeczywistością Królestwa Bożego? Czy czujemy, że ono teraz jest we mnie, właśnie teraz? Myślę, że cokolwiek teraz czujemy, odpowiedź powinna być jednak twierdząca. Tak, bo pomimo moich słabości Królestwo Boże jest i we mnie. Chociażby tylko przez wiarę, którą zachowałem, nawet gdyby była taka mała jak ziarnko gorczycy. Jest ono przez mój niepokój serca, przez mój niepokój sumienia. To Królestwo Boże jest we mnie ciągle, kiedy mam wrażliwość na piękno, kiedy pragnę prawdziwego szczęścia. I to Królestwo jest we mnie, kiedy poszukuję prawdy, kiedy ja dążę do sprawiedliwości. To jest ten właśnie prawdziwy świat, którego my jesteśmy częścią dzięki przyjętemu sakramentowi Chrztu Świętego. Ten prawdziwy świat, który opiera się na fundamencie samego Chrystusa, który mówi o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Umiłowani w Panu, tak blisko tego świata, tej prawdy był Piłat. Można by się zastanawiać, czemu on nie skorzystał z zaproszenia, będąc tak blisko. A przecież dramat Piłata, dramat odrzuconego zaproszenia, a może po prostu niepodjętego do końca, jest dzisiaj dramatem wielu ludzi. Z jednej strony są bardzo blisko, często też zewnętrznie, nawet przyjdą do kościoła, ale jednocześnie pozostają bardzo daleko w swoim sercu. Zaproszenia ostatecznie nie przyjmują. Władimir Sołowiow, filozof i poeta rosyjski, który zmarł w 1900 roku, był kiedyś gościem w pewnym klasztorze i tak się zasiedział w dysputach z jednym z mnichów, że zastała ich już późna noc. Chciał wrócić do swego pokoju, do swojej celi, ale na korytarzu, która do niego prowadziła, w ciemnościach nie mógł znaleźć drzwi. Wszystkie były takie same. Zgubił się. Nie mógł też znaleźć już po chwili drzwi, z których wyszedł, z tej celi, w której rozmawiał z mnichem jeszcze przed chwilą. I kiedy tak nie chciał zakłócać tej ciszy, tego spokoju, który miał miejsce nocą w klasztorze, postanowił w tej sytuacji resztę czasu tej nocy spędzić na korytarzu. Tak mu się wydawało, że najlepszym będzie spacerować sobie po cichu wzdłuż korytarza aż do rana i rano dotrzeć do siebie. Kiedy już pierwsze promienie porannej zorzy sprawiły, że poeta bez trudu odnalazł drzwi swojej celi, obok których tyle razy w ciągu nocy przechodził, to zanotował sobie na marginesie swoich notatek następującą uwagę. Podobnie jest z tymi, którzy szukają prawdy. W czasie nocnego czuwania przechodzą tuż obok niej, ale jej nie dostrzegają. Aby ją znaleźć, potrzeba promienia światła. Jakże prawda jest piękna, kiedy jest odkryta, kiedy jest oświecona światłem łaski, tej łaski, która pochodzi od Boga, który jest prawdą. Ta prawda, która jest piękna, jednocześnie trudna. Pomyślmy o naszych doświadczeniach, kiedy mówimy prawdę. Mówienie prawdy zawsze będzie nas kosztowało. Wiedzieli o tym już i wielcy święci, szczególnie męczennicy, ale i wyznawcy, mistycy Kościoła. My też o tym wiemy. A święta siostra Faustyna zapisała w swoim dzienniczku: O mój Jezu, Ty wiesz, jak się na niejedno naraziłam za wypowiedzenie prawdy. O prawdo, jakżeż nieraz uciemiężona, a prawie zawsze chodzisz w cierniowym wianku. O prawdo wiekuista, wspieraj mnie, abym zawsze miała odwagę powiedzieć prawdę, choćby to nawet przyszło życiem przypieczętować. A kiedy rozglądamy się wokoło, to widzimy, jak łatwo dzisiaj się manipuluje prawdą. Nie ma już przerywąży. Dzisiaj mówi się aborcja, bo to łacińskie słowo, które nie kojarzy się tak drastycznie, jest prostsze. Nie ma rozpusty, została miłość. Już nie ma zboczeńców, są kochający inaczej. Już nie ma wyzysku, jest produktywność. Już nie ma oszustwa, została zaradność. Pewnie można by długo tu jeszcze wymieniać listę tych słów, które jako zamienniki, dzisiaj bardzo piękne, gładkie, zastąpiły prawdę, która również ma wiele imion w odniesieniu do różnych sytuacji. Jak tu blisko do tego piłatowego pytania, co to jest prawda? I możemy się zastanawiać, czy to było pytanie, a może to była wątpliwość, czy prawda w ogóle istnieje? Jak wielu dzisiaj jest podobnych Piłatowi, którzy pytają w ogóle o istnienie prawdy. Umiłowani w Panu, na szczęście prawda od zawsze ma swojego asystenta. Tym asystentem jest sumienie. Łaciński wyraz, który oznacza sumienie, consciscientia, w tłumaczeniu na język polski oznacza wspólną wiadomość, wiedzę. Moglibyśmy zatem, sięgając do łacińskiego źródłosłowu, nazwać sumienie patrzeniem na rzeczywistość razem z Bogiem, Jego oczami. Consciencja. Szeroko rozumiana formacja sumienia, tego, który jest wspólnym patrzeniem oczyma Boga razem z Bogiem, będzie więc po prostu trwaniem w Jego obecności. Człowiek, który chce korzystać ze swojego sumienia, z asystenta prawdy, musi ciągle formować to sumienie przez obecność w bliskości Boga. Musi się modlić, musi korzystać z świętych sakramentów, musi wziąć do ręki dobrą lekturę, ale jednocześnie dbać o to, żeby jego wnętrze, jego sposób życia, myślenia, wartościowania nie był zaśmiecany przez tyle brudu, który pcha się do nas wieloma współczesnymi drogami. Ta relacja z Chrystusem jest podstawowa. Jeśli będziemy jej doświadczali, na pewno usłyszymy głos Boży. Na pewno asystent prawdy, jakim jest sumienie, odegra swoją właściwą rolę. A sumienie oświecone łaską Ducha Świętego delikatnie nas poprowadzi, podpowie ku dobru, a jednocześnie odwiedzie od złego. Ksiądz profesor Józef Tischner zapisał kiedyś: sumienie to zmysł czytania drogowskazów. Tylko ono wie, na który drogowskaz zwrócić uwagę tu i teraz. To tak jakbyśmy patrzyli na czerwone światło. Wiemy, że warto na ten drogowskaz spojrzeć jadąc ulicą, bo nie wolno nam przejechać na czerwonym świetle. A czasami się trzeba zastanowić, czy warto ryzykować, kiedy miga już żółte światło. Bardzo poważnie traktujemy ten znak, świetny znak, stojący przy drodze. O ileż bardziej poważnie trzeba nam słuchać sumienia, bo tylko ono wie, na który drogowskaz zwrócić uwagę tu i teraz. Powróćmy raz jeszcze do Piłata. On też miał sumienie. To nie jest tak, że mają je tylko ludzie wierzący. Sumienie ma każdy człowiek i nie jest ono zarezerwowane dla tych, którzy znają już 10 przekazań. Każdy człowiek ma swój udział w mądrości Stwórcy, która pozwala, by panował nad swymi działaniami, która pozwala, by kierował sobą, uwzględniając to, co jest prawdą, co jest dobrem. Każdy człowiek ma w sobie zmysł moralny, został wyposażony w to, co sprawia, że może rozpoznawać, w jaką pójść stronę. Piłat znał obiektywnie dobro i zło, a jednak nie postąpił w zgodzie z głosem sumienia. I znowu pytanie, dlaczego tak zrobił? Dlaczego tylu ludzi na świecie, wiedząc, co jest dobre, wiedząc, co jest złe, dobrze wiedząc, wybiera jednak zło? Piłatowi zabrakło siły i wytrwałości, aby kierować się głosem sumienia. Na pewno zabrakło mu jednoznaczności, na pewno zabrakło mu odwagi. Przestraszył się konsekwencji życia zgodnego z sumieniem. Przestraszył się gróźb, które kierowali pod jego adresem faryzeusze i rozwrzeszczany tłum. Bał się, że jeśli nie ulegnie ich żądaniom, dojdzie do wielkich rozruchów, jego kariera będzie zagrożona. Znalazł się przed bardzo trudnym wyborem. Musiał wybierać między działaniem zgodnym z sumieniem, a wygodnym, spokojnym, bezpiecznym życiem. Panie Jezu, stojący przed Piłatem, daj mi siłę do trwania przy prawdzie. Wesprzyj mnie, gdy muszę wybierać między tym, co podpowiada mi sumienie, a obroną doczesnych dóbr, takich jak wygoda, bezpieczeństwo, spokój. Dodaj mi odwagi do życia zgodnego z głosem sumienia i chroń mnie przed pokusą umywania rąk od odpowiedzialności za wszystko, co czynię.